pogodnie nastawione wieczorową porą. Radio Zachód.
Między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach. Zapraszają Małgorzata Nabel-Dybaś i Izabela Kwiatkowska.
A dzisiaj tylko Izabela Kwiatkowska, Małgorzata Nabel-Dybaś, nadal na zasłużonym urlopie, ale już niedługo wraca, obiecuję to Państwu. Postaram się dobrze ją zastępować. A co dzisiaj w programie? Niepełnosprawny pies czy kot? Życie, jak wiemy, układa się różnie. Niektórzy mają to szczęście, że całe życie są sprawni fizycznie i zdrowi, ale niestety nie wszyscy taki los mogą podzielić. To nie tyczy oczywiście tylko ludzi, ale także zwierząt. Niepełnosprawność fizyczna może być skutkiem wypadku, może być także skutkiem działania człowieka lub po prostu zwierzaczek rodzi się niepełnosprawny. Niepełnosprawny pies czy kot jednak w dalszym ciągu pozostaje psem lub kotem. Nadal jest tak samo cudowny, tak samo wspaniały i będziemy to starali się dzisiaj udowodnić w naszym programie, że tak samo taki zwierzak zasługuje na miłość i wspaniałą rodzinę. Jak opiekować się niepełnosprawnym zwierzakiem domowym? Czy takie same zasady jak niepełnosprawnego psa dotyczą też kota? Czy trzeba być bardzo odważnym, aby się na adopcję takiego zwierzaka zdecydować? Te i wiele innych pytań zadamy naszym gościom, a ja dzisiaj do studia zaprosiłam wielu, wielu gości. Są nimi lekarz weterynarii Natalia Ulman, specjalizująca się w okulistyce zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Monika Dworzańska, właścicielka niewidomego foksa.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Joanna Gular, wolontariuszka od wielu miesięcy opiekująca się w schronisku i poza nim niepełnosprawnym Teodorem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Joanna Bożejczak, właścicielka wielu psów i kotów, głównie starych i niedołężnych, takich, których z reguły nikt nie chce.
Dobry wieczór. Wieczór.
Malwina Jóźwiak, która przez pewien czas opiekowała się niewidomym sopelkiem z zamrażarki. A czemu z zamrażarki, to będziemy sobie opowiadać później. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będzie z nami za chwilę w telefonicznym połączeniu Małgorzata Brzezińska z Fundacji dla Szczeniąt Judyta. To już po piosence połączymy się z panią Małgosią. A po 21:00 także telefonicznie połączymy się z Edytą Straką, wolontariuszką, głównie opiekującą się porzuconymi, bezdomnymi, skrzywdzonymi kotami, w tym kotkiem, który ma tylko dwie łapki. I jak się opiekować takim kotkiem, opowie nam Edyta. Dzisiejszą audycję, przypominam, prowadzi Izabela Kwiatkowska, a realizuje Hubert Pietroński. A teraz chwila muzyki.
Dorastamy nielekkim gestem, obijając się nonsens. Niebo skłonią stałość kar.
Dwanaście minut po godzinie 20:00. Wracamy do Państwa. Z nami jest już pani Małgorzata Brzezińska z Fundacji dla Szczeniąt Judyta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się dobrze?
Tak, świetnie.
Bardzo nam miło. Dzisiaj będziemy sporo rozmawiać o niepełnosprawnych zwierzakach, których Państwo macie pod opieką bardzo dużo. A ja zapomniałam przedstawić naszego gościa specjalnego, którym jest właśnie Fox, który przyszedł dzisiaj wraz ze swoją opiekunką, przewodnikiem, panią Moniką Dworzańską, właściwie Moniką, bo przecież jesteśmy na ty. I może od tego zaczniemy. Monika, opowiedz swoją historię. Jak to było? Jak stałaś się właścicielką niewidomego foksa? Czy to tak od początku było wiadomo, że to będzie twój pies? Byłaś przekonana do tego?
Nie.
No to właśnie. To nie, powiedz, nie, jak to było.
To przypadek.
O swoich obawach przede wszystkim.
O moich obawach?
Tak, jakie były na początku.
To znaczy, na początku nie było, ponieważ ja, Fox został uratowany przez organizację, tak, przywieziony w stanie w sumie, no, niekrytycznym, ale był niechodzący, niedożywiony, że tak powiem, z permanentnym rozwolnieniem, co przysporzyło mi też wielu kłopotów w domu. Także przez przypadek, tak? Ja się nim, ponieważ ja pracowałam w gabinecie weterynaryjnym, po prostu się nim opiekowałam.
Którego on był pacjentem?
Tak. Opiekowałam się nim i raz go zabrałam na weekend, drugi raz go zabrałam na weekend. No i tak się nawiązała więź, chociaż musiałam później wyjechać i z bólem serca go oddałam do hotelu, gdzie podobno zrobił niezłe sceny. Także stwierdziłam, że no nie, ja go nie skażę na coś takiego, żeby on siedział tam i po prostu cierpiał, i powiedziałam, żeby go przywieźli. I wiedząc, co mnie czeka, tak się, to znaczy nie domyślałam się do końca, co, ale przypuszczałam, po prostu go wzięłam.
Czyli miłość wygrała.
No, miłość przyszła później.
A jak to było na początku? Jak on się w ogóle sprawował? Jak sobie radził ze swoją ułomnością, bo on nie widzi?
To znaczy, on się wszystkiego uczył. On nie potrafił chodzić, tak, nie potrafił chodzić na smyczy, tak, w ogóle nie potrafił chodzić po ulicach. Jego strach był po prostu tak ogromny, paraliżowały go wszelkie odgłosy. Ja go wynosiłam na rękach i na przykład stawiałam go na trawnik, on robił siku w jednym miejscu, tak, zakręcił kółko i już więcej, to był koniec spaceru. Ja musiałam go brać na ręce i z powrotem zanosić do gabinetu. Później w domu miałam to samo, tak, nie umiał chodzić po schodach, mieszkam na drugim piętrze, więc go musiałam nauczyć chodzenia po schodach. Fakt, że jest pojętnym uczniem.
Nie widzi od urodzenia?
Tego nie wiem. Tego nie wiem. Po prostu on był zabrany z Nietkowa, jeśli dobrze pamiętam, z jakiegoś podwórka, gdzie było pełno złomu. Lekarz nie stwierdził jednoznacznie, że jest niewidomy od urodzenia. Może to być na skutek jakiejś choroby.
Ale był też rentgen i zdaje się, że tam zdjęcie rentgenowskie wykazało, że
tak, jest,
był cały naszpikowany śrutem.
Jest naszpikowany jak dobre ciasto rodzynkami, także że jakaś tam istota, która jak dla mnie jest niepełna rozumu, no, strzelała do niego. No,
i być może ten śrut mógł uszkodzić jakiś nerw.
To znaczy w głowie nie ma śrutu.
W głowie nie ma.
W głowie nie ma śrutu. Natomiast ma dwie blizny, jedną przy oku, drugą na pysku. Nie wiem, być może nadział się tam na jakiś pręt. No, ciężko mi jest powiedzieć. No, po prostu lekarz nie stwierdził na skutek czego mógłby stracić wzrok.
A kiedy już wiedziałaś, po ilu miesiącach, że to będzie na pewno twój pies, że on z tobą zostanie, że nie będziesz mu szukała domu stałego? Po jakim czasie?
Po jakim czasie? Nie, ja się szybko zdecydowałam. Twoja zasługa też jest w tym duża. Tak. Tak, bo namawiałaś mnie bardzo skutecznie. Mm-hmm. Także nie, ale zdecydowałam się.
Ale gdybyś nie chciała, to bym cię nie namówiła. To tak,
no
nie
tak,
działa.
Tak, tak. To znaczy, ty mi do mnie mówiłaś, ja już wiedziałam, że on zostanie, bo ja tak jak wtedy podjęłam decyzję, bo się bałam, gdzie on trafi, tak? Nie było dla niego domu zastępczego. Musiałby być w hotelu, czy gdzieś tam, nie wiem, w jakimś schronisku. Także ja po prostu bym go tam nie oddała. I dlatego podjęłam taką decyzję, że zostanie.
Ale początki były trudne nie tylko ze względu na to, że musiałaś być jego przewodnikiem i wszystkiego go uczyć. Opowiedz też o tym, co się działo, kiedy wychodziłaś.
To znaczy, ja nie wiem, co się działo, kiedy wychodziłam, bo nie było mnie przy tym,
To, co się działo, co zastawałaś, wracając do domu.
Jak wracałam do domu, to pomijając to, że skutecznie podgryzał drzwi wejściowe od dołu, no, tapetę poobgryzał, ale miałam tak, wszystkie buty mam zjedzone, wszystkie torby, nie wiem, no ciuchów nie będę liczyć, bo to nie ma znaczenia, poszło dużo.
Też zjadał?
Tak, to znaczy on nie zjadał tego, tylko po prostu rozszarpywał, darł wszystko, tak?
Czy miał taki lęk separacyjny, tak?
Rozrywał, tak. Podpowiedziano mi klatkę kennelową, załatwiłam tą klatkę kennelową. I szczęśliwa, że w końcu wszystko może jakoś wróci do normy. Jak wróciłam do domu, to pies biegał luzem.
A klatka? Też biegała luzem.
A klatki. Nie wiem, jak on to zrobił. Naprawdę jest mi ciężko powiedzieć. Zachowałam sobie na pamiątkę tą dźwignię do zamykania klatki, bo on po prostu, nie to, że on powyginał pręty, tylko je poprzegryzał.
To niesamowita siła w tak drobnym ciałku.
Poprzegryzał te pręty i no po prostu wydostał się na zewnątrz. Także klatka kennelowa, pomysł z klatką upadł. No i zostały wdrożone po jakimś czasie leki takie wyciszające trochę psa, także to zaczęło działać. On jakby, dużym wyznacznikiem dla niego w ogóle, ja dopiero doszłam do tego po jakimś czasie, była smycz. To jest, nie wiem czemu to jest, dlaczego on sobie smycz wyznaczył jako jakąś taką rzecz, która nie wiem, czy jego pilnuje, czy on musi jej pilnować. W każdym razie, jeśli smycz leży, pies jest spokojny. Ja tą smycz, ponieważ on pogryzł i obroże, i smycze, i ja chowałam to. Także jak wychodziłam z domu, to tak wszystkie buty były na górze. Nie było nic w przedpokoju, tak? No niestety pokój duży mam otwarty, także tam urzędował, to co zrobił, to zrobił. Ale pokój mały był zamknięty, łazienka zamknięta, miał do dyspozycji kuchnię i pokój. Także
a co
tam
na to domownicy, inni? Czy była pełna akceptacja od początku, czy no, musiałaś przekonywać?
Nie chciałabym o tym mówić, okay, tak. Tak. Musiałam przekonywać.
Oględnie, musiałam przekonywać. Ale tak, nie zraziło cię to, to mimo wszystko, że to zniszczył, znaczy, że...
Nie, bo ja bardzo chciałam.
To teraz mi tylko powiedz, jak jest teraz i za
jak
chwilę...
Jak jest teraz? Teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą posiadaczką niewidomego psa.
I przestał niszczyć.
No, ma takie fazy, no jak mówię, teraz tam sobie upatrzył, że ponieważ wymieniłam drzwi wejściowe, to teraz tylko się przekopuje do sąsiadki, tam sobie dołek robi przy drzwiach, w podłodze, nie szczeka już tak głośno, sąsiedzi się nie skarżą, tak, nie postanowił wyjść przez balkon, bo miałam też taką sytuację, no ale to jest też moja wina, bo tu o wielu rzeczach trzeba po prostu pamiętać, jak się ma niewidomego psa.
Że on jednak nie widzi.
Tak.
I ten nos nie zawsze wystarczy.
Dokładnie, dokładnie.
Pani Małgosiu, w fundacji przebywa najsłynniejszy pies w Polsce, to znaczy bardzo głośno było o nim jeszcze niedawno, z racji tego, że został skatowany przez 30-letniego mieszkańca Chełmży. Media na ten temat huczały. Mały szczeniak, który wskutek tego wybryku został sparaliżowany właściwie na całe życie. No i teraz jakoś cisza koło FIO. Co się z nim dzieje?
To znaczy tak, ja generalnie mam taką strategię, jeżeli jest jakikolwiek psiak bądź psy, które są bardzo medialne, wszędzie o nich słychać, czy w telewizji, czy w gazetach, wtedy jest bardzo dużo chętnych, wszyscy chcą. Ja nie mówię, że jest to coś złego, bo to jest taki zryw serca. Każdy chce pomóc. Natomiast te emocje czasami nie są dobrym doradcą. To jest tak, że my bardzo chcemy, niekoniecznie zdając sobie sprawę z konsekwencji, bądź też konsultując pewne rzeczy z rodziną. Więc w przypadku takich medialnych psiaków ja zawsze mówię, poczekajmy, spokojnie, my psiaka wyprowadzimy, podleczymy, poddamy rehabilitacji i porozmawiamy za 2-3 miesiące. No i tak też było w przypadku FIO. Poczekaliśmy te kilka miesięcy, gdy wrócił łącznie z miesięcznej rehabilitacji w Portugalii i tutaj dwumiesięcznej w Polsce, no okazało się, że nie postawiliśmy psiaka na cztery łapy z racji tego, że uszkodzenia w kręgosłupie były tak ogromne i problemy z kolanami, że nie dało się nawet chodu tak zwanego rdzeniowego wypracować. Więc okazało się, że jest on psiakiem na wózku. No i nadeszła cisza. Cisza, którą po kolejnych publikacjach na Facebooku, w mediach społecznościowych znów podłapały media i znów FIO był to głośny temat i znów rozdzwoniły się telefony. Natomiast my podzieliłyśmy się w dwie koleżanki, które odpowiadałyśmy na telefony i tłumaczyliśmy ludziom, co to znaczy adopcja takiego psiaka, który nie trzyma moczu, nie trzyma kału, bądź też bardzo słabo trzyma ten mocz i kał. Byłyśmy poddawane różnym testom, dzwoniły telefony, gdzie pan 20-kilkuletni, który mieszka na czwartym piętrze, upierał się, że on do końca życia będzie FIO na to czwarte piętro bez windy wnosił i że jego kręgosłup na pewno nie zastrajkuje, on nigdy nie wyjedzie za granicę i w ogóle będzie twardy. A tak naprawdę naszym zadaniem jest przewidzenie tego przy adopcji czy FIO, czy też innego psiaka niepełnosprawnego, przewidzenie tego, czego ci ludzie nie są w stanie przewidzieć. I czasami mają do nas pretensje, ponieważ no, pies już dawno wyznalazł dom, no ale nasze wymagania. Ale nasze wymagania są podyktowane dobrem zwierzaka. No i na tą chwilę no, nie ma osoby, która by się podjęła opieki nad FIO. Albo z powodu tego, że myśmy te kandydatury gdzieś tam odrzucili, bądź też osoby, które dowiedziały się, jak to wygląda, że to nie jest aż tak pięknie, po prostu nie zdecydowały się na tą adopcję.
Macie nie tylko FIO, macie też inne niepełnosprawne zwierzaki, bo oprócz tego, że opiekujecie się szczeniętami, trafiają do was też dorosłe psy w takim bardzo złym stanie fizycznym. Jak właściwie wygląda sytuacja z adopcjami? Jak wygląda adopcja takiego psa? I jakie macie wyniki w adopcjach? Czy rzeczywiście udaje się znajdować takie rodziny, które są sprawdzone i o których wiadomo, że to jest to?
Powiem tak, ja staram się trzymać taką liczbę 13 do 15 maksymalnie niepełnosprytków fundacji i w momencie, kiedy...
A na czym ta niepełnosprytność polega tych psiaków właśnie?
Bardzo różna. To jest począwszy od niepełnosprawności takiej jak FIO, czyli uszkodzenie kręgosłupa, nie trzymacie moczu i kału, czy też niechodzenie, po dyskopatię wielopoziomową. Są też szczeniaki z wodogłowiem. Są też szczeniaki, które mają zapalenie mózgu na przykład, które tak naprawdę bardzo lubimy, bo mamy dobre wyniki w leczeniu tych psiaków, ale jest też hipoplazja móżdżku, czyli psiak jest bardzo rozdygotany, nie potrafi ustać na łapkach, wygląda jakby był cały czas pod wpływem środków odurzających i tej hipoplazji też są różne rodzaje, słabsze, mocniejsze. I są też, tak jak tutaj pani powiedziała, psiaki ślepe, niewidome. Powiem szczerze, ja najbardziej cieszę się, jak jest to właśnie taka niepełnosprawność wzrokowa i jak jedziemy do naszego okulisty i jest diagnoza, że pies nie widzi, no bo ma na przykład uszkodzoną gałkę oczną, to ja zawsze mówię, jest. Lekarz się pierwszymi konsultacjami patrzy na mnie, ale ja to pan się cieszę, że pies jest niewidomy. Ja mówię, tak, cieszę się, dlatego, bo dużo łatwiej jest zaadoptować psiaka niewidomego. Jeżeli doktor powie, że jest to, nie jest to kwestia okulistyczna, czyli piesek powinien widzieć, a nie widzi, no to zaczyna się wtedy problem, ponieważ okazuje się, że no musimy zrobić rezonans głowy, no i wchodzimy w takie high level, tak? Czyli to jest albo zapalenie mózgu, albo coś z mózgiem, albo jakiś uraz głowy. I te kwestie neurologiczne są dużo cięższe i te psy dużo trudniej znajdują dom, bo to są naprawdę takie, no już taka opieka na całe życie, taka czasami nawet paliatywna. Oczywiście, jeżeli są sytuacje, gdzie pies nie rokuje, no i nie ma szans, no to staramy się pomóc psiakom w przejściu na drugą stronę psiego mostu, psiej tęczy, ale w 90% jednak walczymy.
A co się teraz z FIO dzieje?
No FIO ma się genialnie, naprawdę. Nigdy nie pomyślał, że to jest smutny, nieszczęśliwy. On po prostu, jego uszy falują tak naprawdę tyle, ile na godzinę leci razem z wózeczkiem, tyle lecą jego uszy. On jest naprawdę przeszczęśliwy. Jego niepełnosprawność tak naprawdę jest naszym problemem, naszym ludzkim problemem.
Właśnie o to chciałam zapytać. Czy niepełnosprawność zwierzaka, według pani obserwacji, bo pani ma do czynienia z takimi psiakami na co dzień i opiekuje się nimi, to jest problem zwierzęcia, czy to jest problem człowieka?
Absolutnie nasz, że ten pies wygląda inaczej, że ma wodogłowie, że czaszka jest zmieniona, że pies jeździ na wózku. Co więcej, miałam koleżankę, dwie koleżanki, które na łódzkim pulku wychodziły z dwoma niepełnosprawnymi psiakami. Ilekroć były zaczepiane przez starsze, młodsze osoby, ale po co wam ten kulawy psiak? Ojejku, tego pieska trzeba byłoby uśpić. A te psy po prostu leciały na swoich wózeczkach, druga tam pokracznym krokiem, ale leciała szczęśliwie i one są, żyją, jeżeli znajdzie się tylko człowiek, kto spojrzy nie oczami, tylko spojrzy sercem, to naprawdę może być miłość na całe życie.
Pani doktor, za chwilę wrócimy, pani Małgosiu. Jak to jest z tymi niewidomymi zwierzakami? Jak one naprawdę sobie radzą? Czy brak ślepota u psów i kotów to to samo? Bo przecież właśnie u kotów wzrok to jest ten chyba najważniejszy zmysł. U psów niekoniecznie. Ale jak one sobie radzą w życiu codziennym?
Znaczy, zwierzaki tracąc wzrok zaczynają wykorzystywać dużo silniej inne zmysły. I one naprawdę rewelacyjnie sobie radzą.
Koty też?
Koty też. Może trochę gorzej, ale też sobie radzą i naprawdę to ich w żaden sposób nie skreśla, kiedy tracą wzrok. Tutaj, jeśli chodzi o psy, to bardzo im pomaga drugi pies w domu. Tak? Tutaj, jeśli chodzi o koty, to może niekoniecznie, bo bardzo często tracą wzrok już takie starsze zwierzęta i one po prostu już chcą być same. Taki nowy kot w ich otoczeniu, na ich terytorium, to może być jakieś wyzwanie i tak naprawdę potęgować stres. Ale psy z takimi swoimi przyjacielami, psami, przewodnikami radzą sobie rewelacyjnie. I tu tak jak poprzedniczka mówiła, też mi się wydaje, że dla nich to nie jest aż taki problem.
Czyli wzrok to najmniejszy problem spośród to różnych
bardziej,
kalec.
Bardziej my to przeżywamy niż te nasze zwierzęta. Na pewno na początku...
Wstydzimy się takiej adopcji, takiego psa, który nie jest do końca sprawny?
O nie, w taki sposób to na pewno bym na to nie patrzyła. Myślę, że nie, że osoby, które decydują się już na takie zwierzęta, no na pewno się tego nie wstydzą. Myślę, że raczej są dumne i szczęśliwe z takich wyborów. Na pewno na początku te zwierzęta potrzebują trochę czasu, żeby się przystosować, ale zajmuje im to mało czasu.
Kilka minut muzyki, za chwilę wrócimy. Porozmawiam sobie o sopelku, który z zamrażarki, który był też pani doktor pacjentem. I mamy tutaj Malwinkę, która przez kilka dni sopelkiem się opiekowała. Jak on sobie właściwie radził w tym nowym świecie. Pani Małgosiu, jeszcze proszę z nami zostać, bo jeszcze porozmawiamy. Halo?
Tak, jestem.
Pani Małgosiu, to jeszcze proszę chwileczkę posłuchać muzyczki i zaraz wracamy do audycji.